Andrzej Sapkowski. Wieża jaskółki. Taśma trzecia, ścieżka pierwsza.
Jedźmy. Asse palnął w blat dłonią. Jedźmy i zatłuczmy tego drania Bonarta.
A później, zastanowił się Giselher, pomyślimy o owej amnestii, o gildii. Dlaczego gębę wykrzywiasz, Kaili, jakbyś pluskwę rozgryzł? Po piętach nam depczą, a zima idzie. Myślę tak, szczurki. Przezimujemy, grzejąc dupy przy kominie, amnestią od chłodu nakryci, amnestyjne grzane piwo pociągając. Wytrwamy w tej amnestii, przyzwoicie i grzecznie, tak jakoś do wiosny. A wiosną, gdy trawka spod śniegu wyjrzy...
Szczury zaśmiały się chórem, cicho, złowieszczo. Oczy gorzały im jak prawdziwym szczurom, gdy nocą w ciemnym zaułku podchodzą do rannego, niezdolnego się bronić człowieka.
Wypijmy, rzekł Giselher, Bonartowi na pochybę. Zjedzmy tę zupę, potem spać, wypocząć, bo do dnia ruszymy.
Jasne, parsknęła Iskra. Bierzcie przykład z Misle i Falki, te już od godziny w łóżku.
Żona gospodarza stacji pocztowej zadygotała przy saganie, znowu słysząc od stołu cichy, zły, paskudny chichot. Ciri uniosła głowę, przez dłuższą chwilę milczała, zapatrzona w ledwo pełgający płomyk kaganka, w którym wypalała się już reszteczka tranu. Wymknęłam się wtedy ze stacji jak złodziejka, podjęła opowieść, nad ranem, w zupełnych ciemnościach. Ale nie zdołałam uciec niepostrzeżenie. Nisle musiała przebudzić się, gdy wstawałam z łóżka. Przydybała mnie w stajni, gdy siodłałam konia. Ale nie okazała zdziwienia i wcale nie próbowała mnie zatrzymać. Zaczynało już świtać.
Teraz też niezbyt daleko do świtu, ziewnął Wyzogota. Czas spać, Ciri. Jutro wznowisz opowieść.
Może i masz słuszność. Ziewnęła również, wstała, przeciągnęła się mocno.
Bo i mnie już powieki ciążą, ale w tym tempie pustelniku to ja nigdy nie skończę. Ile to już wieczorów mamy za sobą? Co najmniej 10. Obawiam się, że cała opowieść może zająć 1001 noc.
Mamy czas, Ciri. Mamy czas.
Przed kim chcesz uciec, sokoliczko? Przede mną czy przed sobą?
Skończyłam z uciekaniem. Teraz chcę coś dogonić. Dlatego muszę wrócić. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Muszę. Zrozum, myślę.
To dlatego. Dlatego byłaś dziś miła dla mnie. Po raz pierwszy od tylu dni. Ostatni, pożegnalny raz. A potem zapomnieć.
Ja cię nigdy nie zapomnę, myślę.
Zapomnisz.
Nigdy. Przyrzekam ci.
A to nie był ostatni raz. Odnajdę cię. Przyjadę po ciebie. Przyjadę poszustną złotą karetą z orszakiem dworzan. Zobaczysz. Ja niedługo będę miała możliwości.
Duże możliwości.
Sprawię, że odmieni się twój los. Zobaczysz. Przekonasz się, jak wiele będę mogła uczynić. Jak wiele zmienić.
Wielkiej do tego trzeba by mocy, westchnęła Misle,
i potężnej magii.
I to też jest możliwe, Ciri oblizała wargi.
Magia też. Mogę odzyskać. Wszystko, co niegdyś straciłam, może wrócić. I znowu być moje.
Obiecuję ci, zdziwisz się, gdy spotkamy się znowu.
Misle odwróciła ostrzyżoną głowę, wpatrzyła się w błękitno-różowe smugi, które brzask wymalował już nad wschodnim krańcem świata.
W samej rzeczy, powiedziała cicho, bardzo będę zdziwiona, jeśli się jeszcze kiedyś spotkamy.
Jeśli jeszcze kiedyś cię zobaczę, malutka.
Jedź już, nie przeciągajmy tego.
Czekaj na mnie, Ciri pociągnęła nosem. I nie daj się zabić. Pomyśl o tej amnestii, o której mówił Hotsporn. Nawet gdyby Giselher i inni nie chcieli. Ty jednak pomyśl o tym, Misl. To może być sposób na przetrwanie. Bo ja wrócę po ciebie. Przyrzekam.
Pocałuj mnie.
Świtało. Rosła jasność. Potęgowało się zimno.
Kocham cię, jemiołuszko. Kocham cię, sokoliczko. Jedź już. Oczywiście, że nie wierzyła mi. Była przekonana, że stchórzyłam, że pognałam za Hotspornem, by szukać ratunku, błagać o tę amnestię, którą tak nas nęcił. Skąd mogła wiedzieć, jakie uczucia owładnęły mną, gdy słuchałam tego, co Hotsporn gadał o Cintrze, o mojej babce Kalante, o tym, że jakaś Cirilla zostanie żoną cesarza Nilfgaardu? Tego samego cesarza, który babkę Kalante zamordował, a za mną posłał tego czarnego rycerza z piórami na hełmie. Opowiadałam ci, pamiętasz? Na wyspie Tanet, gdy wyciągnął po mnie rękę, utoczyłam mu krwi. Powinnam go wówczas zabić, ale jakoś nie mogłam. Głupia byłam. A co tam? Może się zresztą tam na Tanet wykrwawił i zdechł? Czemu tak na mnie patrzysz? Opowiadaj. Opowiedz, jak pojechałaś za Hotspornem, by odzyskać dziedzictwo. Odzyskać to, co ci się należało. Niepotrzebnie mówisz z przekąsem. Niepotrzebnie drwisz. Tak, ja wiem, to było głupie, teraz to widzę. Wtedy też. Ja mądrzejsza byłam w Kaer Morhen i w świątyni Melitele. Tam wiedziałam, że to, co minęło, nie może już wrócić. Że nie jestem już księżniczką Cintry, lecz kimś zupełnie innym. Że żadnego dziedzictwa już nie mam. Że to stracone i że trzeba się z tym pogodzić. Wyjaśniono mi to mądrze i spokojnie. Ja to przyjęłam. Też spokojnie. I nagle to zaczęło wracać. Najpierw, gdy mi próbowano w oczy zaświecić tytułem tej baronówny Kasadej. Nigdy nie przejmowałam się takimi sprawami, a wtedy nagle wściekłam się, nosa zadarłam i nawrzeszczałam, że jestem jeszcze bardziej utytułowana i dużo lepiej urodzona. I od tamtej pory zaczęłam o tym myśleć. Czułam, jak rośnie we mnie gniew. Pojmujesz to, Wizogoto? Pojmuję. A opowieść Hotsporna dopełniła miary. Mało się nie zagotowałam od złości. Tyle mi dawniej gadali o przeznaczeniu. A tu z tego przeznaczenia ma korzystać ktoś inny, dzięki zwykłemu szalbierstwu. Ciąś się podał za mnie, za Ciri z Cintry, i będzie miał wszystko. Będzie opływał w luksusy. Nie mogłam myśleć o niczym innym. Nagle uświadomiłam sobie, że nie dojadam, że marznę sypiając pod gołym niebem, że myć intymne miejsca muszę w lodowatych strumieniach. Ja powinnam mieć wannę ze złotej blachy. Wodę pachnącą z pikanardem i różami. Ogrzewane ręczniki, czystą pościel. Rozumiesz, Wizogoto? Rozumiem. Nagle byłam gotowa pojechać do najbliższej prefektury, do najbliższego fortu, do tych czarnych Nilfgaardczyków, których tak się bałam i których tak nienawidziłam. Byłam gotowa powiedzieć, to ja jestem Ciri, wy nilfgaardzkie matoły. To mnie powinien wziąć za żonę wasz głupi cesarz. Podetkali waszemu cesarzowi jakąś bezczelną oszustkę, a ten idiota nie poznał się na szachrajstwie. Byłam tak zawzięta, że zrobiłabym to, gdyby była okazja. Bez zastanowienia. Rozumiesz, Wizogoto? Rozumiem. Na szczęście ochłonęłam. Na wielkie twoje szczęście, poważnie kiwnął głową. Sprawa tego cesarskiego ożenku nosi wszelkie znamiona afery stanu, walk stronnictw albo frakcji. Gdybyś się ujawniła, psując szyki jakimś wpływowym siłom, nie uniknęłabyś sztyletu lub trucizny. Też to pojęłam. I zapamiętałam. Dobrze zapamiętałam. Wyznać, kim jest, oznaczało śmierć. Miałam sposobność przekonać się o tym. Ale nie uprzedzajmy faktów. Milczeli jakiś czas, pracując przy skórkach. Przed kilkoma dniami połów udał się nadspodziewanie dobrze. W pułapki i wnyki wpadło wiele piżmaków i nutrii, dwie wydry i jeden bóbr. Mieli więc mnóstwo roboty. Dogoniłaś Hotsporna? Spytał wreszcie Wizogota. Dogoniłam. Ciri otarła czoło rękawem. Nawet szybko, bo on nie spieszył się w drodze. I wcale się nie zdziwił, gdy mnie zobaczył. Panna Falka! Hotsporn ściągnął wodze, tanecznie obrócił karą klacz. Cóż za przyjemna niespodzianka, chociaż przyznam, że wcale nie taka wielka. Spodziewałem się, nie kryję, że się spodziewałem. Wiedziałem, że panna dokonasz wyboru. Mądrego wyboru. dostrzegłem błysk inteligencji w panny przepięknych i pełnych uroku oczach. Ciri podjechała bliżej, tak że niemal zetknęli się strzemionami. Potem odcharknęła przeciągle, pochyliła się i splunęła na piasek gościńca. Nauczyła się pluć w taki sposób. Ohydny, ale skuteczny, gdy trzeba było ostudzić czyjś uwodzicielski zapał. Rozumiem, uśmiechnął się lekko Hotsporn, że chcesz skorzystać z amnestii.
Źle rozumiesz.
Czemu mam zatem przypisać radość, jaką sprawia mi widok urodziwego liczka panny?
Amus, żeby było czemu? Prychnęła. Gadałeś na stacji, żeś chętny kompanii w drodze.
Niezmiennie, uśmiechnął się szerzej. Ale jeśli mylę się w sprawie amnestii, to nie jest pewne, czy w kompanii będzie nam po drodze. Znajdujemy się, jak panna widzi, na rozstajach dróg. Rozdroże. Cztery strony świata. Konieczność wyboru. Symbolika jak w tej znanej legendzie. Na wschód pojedziesz, nie wrócisz. Na zachód pojedziesz, nie wrócisz. Na północ... Na północ od tego słupa jest amnestia.
Wypchać się każ twoją amnestią.
Co tylko panna rozkaże. Dokąd zatem, jeśli wolno spytać, droga prowadzi? Którą z dróg symbolicznego rozdroża? Mistrz Almavera, artysta igły, popędził swe muły na zachód, ku miasteczku Fano. Wschodni gościniec prowadzi do osady Zazdrość, ale ja bardzo bym ten kierunek odradzał.
Rzeka Jarra, powiedziała wolno Siri, o której mówiło się na stacji, to nilfgaardzka nazwa Jarugi, prawda?
Taka panna uczona, pochylił się, zajrzał jej w oczy, a nie wie tego?
Nie możesz po ludzku odpowiedzieć, gdy po ludzku pytają?
Żartowałem przecie. Po co zaraz się gniewać? Tak, to ta sama rzeka. Po elfiemu i po nilfgaardzku Jarra. Na północy Jaruga. A ujście tejże rzeki, ciągnęła Ciri, to Cintra?
Tak jest, Cintra. Stąd, gdzie teraz jesteśmy, jak daleko do Cintry?
Ile mil?
Nie mało.
I zależy, w jakich milach liczyć. Każda bezmała nacja ma inne.
Nie trudno o pomyłkę. Wygodniej metodą wszystkich wędrownych kupców liczyć takie dystanse w dniach. Żeby stąd dojechać do Cintry, trzeba jakichś 25-30 dni.
Którędy? Prosto na północ?
Bardzo coś panna Falka tej Cintry ciekawa.
Czemu?
Na tron tamtejszy chce wstąpić.
Dobrze, dobrze, dobrze.
Hotsporn uniósł dłoń obronnym gestem.
Delikatną aluzję zrozumiałem, nie będę już zadawał pytań.
Najprostsza droga do Cintry paradoksalnie nie wiedzie prosto na północ, bo przeszkadzają bezdroża i bagniste pojezierza. Najpierw trzeba by skierować się ku miastu Forgeham, a później jechać na północny zachód, do Mettiny, stolicy identycznie nazywającego się kraju. Potem należałoby jechać przez równinę Magdeira, kupieckim szlakiem, aż do miasta Noinroyd. Dopiero stamtąd skierować się trzeba na szlak północny, wiodący doliną rzeki Jeleny. Stamtąd już łatwo trafić. Szlakiem bez przerwy ciągną oddziały i transporty wojskowe przez Nazair i schody Marnadalu, przełęcz wiodącą na północ do Doliny Marnadal. A Dolina Marnadal to już Cintra.
Siri wpatrzyła się w zamglony horyzont, w rozmazaną linię czarnych wzgórz.
Do Forgehama, później na północny zachód. To znaczy, którędy?
Wie pan na co?
Hotsporn uśmiechnął się lekko. Ja właśnie ku Forgeham się kieruję, a potem do Mettiny. O, tą dróżką, co się między sosenkami piaskiem złoci. Niechaj pan najedzie ze mną, a nie pobłądzi. Amnestia amnestią, ale miło mi będzie z tak uroczą panną podróżować.
Ciri zmierzyła go najzimniejszym wzrokiem, na jaki było ją stać. Hotsporn przygryzł wargę w szelmowskim uśmiechu.
Jakże więc?
Jedźmy.
Brawo, panno Falko. Mądra decyzja. Mówiłem, panna tyleż mądra, co piękna.
Przestań tytułować mnie panną Hotsporn. W twoich ustach brzmi to jakoś obraźliwie, a ja nie pozwalam się bezkarnie obrażać. co tylko panna rozkaże. Piękny świt nie spełnił oczekiwań, wprowadził w błąd. Dzień, który po nim nastąpił, był szary i mokry. Wilgotna mgła skutecznie przyćmiewała jaskrawość jesiennego listowia pochylonych nad drogą drzew, płonących tysiącem odcieni ochry, czerwieni i żółci. A w wilgotnym powietrzu pachniało korą i grzybami. Jechali stępa po dywanie opadłych liści, ale Hotsporn często popędzał swą karą klacz do lekkiego kłusa lub galopu. Ciri wówczas przyglądała się z zachwytem. — Czy ona ma jakieś imię? — Nie — błysnął zębami Hotsporn. — Ja traktuję wierzchowce użytkowo. Zmieniam je bardzo często, nie przywiązując się. Nadawanie koniom imion, jeśli nie prowadzi się stadniny, uważam za pretensjonalne. Zgodzisz się ze mną? Koń Wronek, pies Burek, a kot Mruczek. Pretensjonalne. Ciri nie podobały się jego spojrzenia i wieloznaczne uśmiechy, a zwłaszcza lekko drwiący ton, jakim zagadywał i odpowiadał na pytania. Przyjęła zatem prostą taktykę. Milczała, mówiła półsłówkami, nie prowokowała. Jeśli się dało. Nie zawsze się dało, zwłaszcza gdy gadał o tej swojej amnestii. Gdy zaś po raz kolejny i dość ostro wyraziła niechęć, Hotsporn zaskakująco zmienił front. Zaczął nagle dowodzić, że w jej przypadku amnestia jest zbędna, wręcz jej nie dotyczy. Amnestia obejmuje przestępców, powiedział, nie zaś ofiary przestępstw. Ciri ryknęła śmiechem. Sam jesteś ofiara, Hotsporn. Mówiłem najzupełniej poważnie. Zapewnił. Nie po to, by wzbudzić twą ptaszęcą wesołość, lecz by zasugerować ci sposób na ocalenie skóry w przypadku pojmania. A ma się rozumieć, że na barona Kazadej coś takiego nie podziała. Także od Van Hagenów nie masz co oczekiwać klemencji. A ci w najkorzystniejszym dla ciebie razie zlinczują cię na miejscu. Szybko i jak dobrze pójdzie bezboleśnie. Gdybyś jednak wpadła w ręce prefekta i stanęła przed surowym, lecz sprawiedliwym obliczem cesarskiego prawa, wówczas zasugerowałbym taką właśnie linię obrony. Zalejesz się łzami i oświadczysz, że jesteś niewinną ofiarą splotu okoliczności. A kto w to uwierzy? Każdy. Hotsporn pochylił się w kulbace, zajrzał jej w oczy. Bo taka jest przecież prawda. Ty przecież jesteś niewinną ofiarą, Falko. Nie masz jeszcze 16 lat. Według praw cesarstwa jesteś niepełnoletnia. W bandzie szczurów znalazłaś się przypadkowo. Nie twoją jest winą, że wpadłaś w oko jednej z bandytek. Misle, której nienaturalne upodobania nie są żadną tajemnicą. Zostałaś przez Misle zdominowana, wykorzystana seksualnie i zmuszona do... No. I wyjaśniło się. Przerwała Ciri, sama dziwiąc się swemu spokojowi. Nareszcie wyjaśniło się, o co ci chodzi, Hotsporn. Widywałam już takich jak ty. Doprawdy? Jak każdemu kogucikowi, nadal była spokojna, grzebek ci się podnosi na myśl o mnie i o Misle. Jak każdemu głupiemu samczykowi świta ci w głupim łbie myśl, by spróbować wyleczyć mnie z przeciwnej naturze choroby. Nawrócić zboczoną na drogę prawdy. A wiesz, co w tym wszystkim jest wstrętne i przeciwne naturze? Takie myśli właśnie. Hotsporn przyglądał się jej w milczeniu i z dość zagadkowym uśmieszkiem na wąskich wargach. Moje myśli, droga Falko, rzekł po chwili, może i nie są przyzwoite, może i nie są ładne. W sposób oczywisty nie są niewinne, ale na bogów są one zgodne z naturą. Z moją naturą. Czynisz mi despekt, mniemając, że mój pociąg ku tobie ma podłoże w jakiejś perwersyjnej ciekawości. Czynisz również sobie samej despekt, nie zauważając lub nie chcąc przyjąć do wiadomości faktu, że twój zniewalający urok i niecodzienna uroda są w stanie rzucić na kolana każdego mężczyznę. Że czar twego spojrzenia... Słuchaj, Hotsporn, przerwała. Czy ty dążysz do tego, by się ze mną przespać? Cóż za inteligencja, rozłożył ręce, a po prostu brak mi słów. To ja ci pomogę. Lekko popędziła konia, by móc spojrzeć na niego przez ramię. Bo ja mam słów dostatek. Czuję się zaszczycona. W każdych innych warunkach? Kto wie? Gdyby to był kto inny? Ha! Lecz ty, Hotsporn, w ogóle mi się nie podobasz. Nic, ale po prostu nic mnie w tobie nie pociąga. A nawet powiedziałabym, odwrotnie jest. Wszystko mnie od ciebie odstręcza. Sam widzisz, że w takich warunkach akt płciowy byłby aktem przeciwnym naturze. Hotsporn roześmiał się też, popędzając konia. Kara Klacz zatańczyła na dukcie, wdzięcznie unosząc kształtną głowę. Ciri zawierciła się w siodle, walcząc z dziwnym uczuciem, które nagle ożyło w niej. Ożyło gdzieś głęboko, w dole brzucha. Ale szybko i wytrwale rwało się na zewnątrz, nadrażnioną ubraniem skórę. Powiedziałam mu, prawdę, pomyślała. On mi się nie podoba, do diabła, to jego koń mi się podoba, ta Kara Klacz. Nie on, lecz koń. Co za cholerna głupota. Nie. Nie biorąc nawet pod uwagę Misle, byłoby śmiesznym i głupim ulec mu tylko dlatego, że podnieca mnie widok tańczącej na trakcie Karej Klaczy. Hotsporn pozwolił jej podjechać. Patrzył jej w oczy z dziwnym uśmieszkiem. Potem znów szarpnął wodze, zmusił Klacz do drobienia nogami, obrotów i tanecznego stąpania w bok. Wie, pomyślała Ciri, stary łajdak wie, co ja odczuwam. Psia krew. Jestem zwyczajnie ciekawa. Sosnowe igiełki, rzekł łagodnie Hotsporn, podjeżdżając bardzo blisko i wyciągając rękę, wczepiły ci się we włosy. Wyjmę je, jeśli pozwolisz. Dodam, że gest wypływa z mej galanterii, nie z perwersyjnych żądzy. Dotyk wcale ją to nie zdziwiło, sprawił jej przyjemność. Była jeszcze daleka od decyzji, ale dla pewności porachowała dni od ostatniego krwawienia. Tego nauczyła ją Yennefer, liczyć z wyprzedzeniem i z chłodną głową. Bo potem, gdy robi się gorąco, występuje dziwna niechęć do liczenia, połączona z tendencją do lekceważenia wyniku. Hotsporn patrzył jej w oczy i uśmiechał się zupełnie, jak gdyby wiedział, że rachunek wypadł na jego korzyść. Gdyby jeszcze nie był taki stary, westchnęła ukradkiem Ciri. Ale on ma chyba ze 30 lat. Turmaliny. Palce Hotsporna delikatnie dotknęły jej ucha i kolczyka. Ładne. Ale tylko turmaliny. Z chęcią podarowałbym ci i przypiął szmaragdy. Bardziej drogocenne i intensywniej zielone, o ileż więc bardziej pasujące do twej urody i koloru oczu. Wiedz, wycedziła patrząc na niego bezczelnie, że gdyby nawet przyszło co do czego, zażądałabym szmaragdów z góry. Bo pewnie nie tylko konie traktujesz użytkowo, Hotsporn. Rankiem po upojnej nocy przypominanie sobie mojego imienia jak nic uznałbyś za pretensjonalne. Pies Burek, kot Mruczek, a panna Maryśka. Na honor, zaśmiał się sztucznie, potrafisz zmrozić najbardziej gorące pragnienie, królowo śniegu. Miałam dobrą szkołę. Mgła podniosła się nieco, ale nadal było ponuro. I sennie. Senność została brutalnie przerwana przez wrzask i tupot. Zza dębów, które właśnie mijali, wypadli konni. Obydwoje zadziałali tak szybko i w sposób tak zgrany, jakby ćwiczyli to tygodniami. Spięli i zawrócili konie. Momentalnie poszli w galop, w cwał, we wściekły karier, przywierając do grzyw, nagląc wierzchowce krzykiem i uderzeniami pięt. Nad ich głowami zafurczały lotki strzał. Wzbił się krzyk, brzęk, tętent. W las! Krzyknął Hotsporn. Skręcaj w las, w gąszcz! Skręcili, nie zwalniając. Ciri płasko i jeszcze mocniej przywarła do końskiej szyi, bo chlaszczące w pędzie gałęzie groziły zwaleniem z siodła. Zobaczyła, jak bełt z kuszy odłupał szczapę z pniami Janej Olchy. Popędziła wrzaskiem konia, w każdej chwili oczekując uderzenia grotu w plecy. Jadący tuż przed nią Hotsporn stęknął nagle dziwnie. Przesadzili głęboki wykrot, karkołomnie zjechali urwiskiem w ciernistą gęstwinę. I wtedy nagle Hotsporn zsunął się z siodła i runął w żurawiny. Kara Klacz zarżała, wierzgnęła, miotnęła ogonem i popędziła dalej. Ciri nie zastanawiała się. Zeskoczyła, trzepnęła swego konia po zadzie. Gdy pobiegł za Karą Klaczą, pomogła Hotspornowi wstać. Obydwoje nurknęli w krzaki, w olszynę. Przewrócili się, stoczyli po pochyłości i wpadli w wysokie paprocie na dnie jaru. Mech zamortyzował upadek. Z góry, z urwiska, łomotały kopyta pogoni. Szczęściem idącej wysokim lasem za uciekającymi końmi. Ich zniknięcia wśród paproci, jak się zdawało, nie dostrzeżono. Co to za jedni? Syknęła Ciri, wygrzebując się spod Hotsporna i wytrząsając z włosów rozgniecione surojatki. A ludzie prefekta? Van Hegenowie?
Zwykli bandyci. Hotsporn wypluł liście. Grasanci. Zaproponuj im amnestię. Zgrzytnęła piaskiem w zębach. Obiecaj im... Bądź cicho, usłyszą.
O! O! Tutaj!
Dobiegło z góry.
Z lewa zachodź! Z lewa!
Hotsporn. Co? Masz krew na plecach.
Wiem, odrzekł zimno, wyciągając z zapazuchy zwitek płótna i odwracając się do niej bokiem.
Wepchnij mi to pod koszulę, na wysokość lewej łopatki.
Gdzie dostałeś? Nie widzę bełtu.
To był arbalet. Żelazny siekaniec, najprawdopodobniej ucięty ufnal. Zostaw, nie dotykaj. To jest tuż przy kręgosłupie. Psia krew. Co więc mam zrobić? Zachować ciszę. Wracają.
Załomotały kopyta. Ktoś przeszywająco gwiznął. Ktoś wrzeszczał, nawoływał, rozkazywał komuś, by zawracał. Ciri nadstawiła uszu. Odjeżdżają, mruknęła. Zaniechali pościgu. Nie złapali koni.
To dobrze.
My też ich nie złapiemy. Będziesz mógł iść?
Nie będę musiał, uśmiechnął się, pokazując jej zapiętą na przegubie dość tandetnie wyglądającą bransoletkę.
Kupiłem tę błyskotkę razem z koniem. Jest magiczna. Klacz nosiła ją od źrebaka. Gdy pocieram, o, w ten sposób, to tak jakbym ją przyzywał. Jakby słyszała mój głos.
Przybiegnie tu. Trochę to potrwa, ale przybiegnie z pewnością. Przy odrobinie szczęścia twoja dereszka przybiegnie za nią.
A przy odrobinie pecha? Odjedziesz sam? Falco, powiedział poważniejąc, ja nie odjadę sam. Ja liczę na twoją pomoc. Mnie trzeba będzie podtrzymywać w siodle. Palce u nóg już mi martwieją. Mogę stracić przytomność. Posłuchaj. Ten wąwóz doprowadzi cię do Doliny Strumienia. Pojedziesz w górę, pod prąd, na północ. Zawieziesz mnie do miejscowości o nazwie Tegamo. Tam znajdziemy kogoś, kto będzie umiał wyciągnąć mi żelastwo z pleców, nie przyprawiając przy tym o śmierć lub paraliż. To jest najbliższa miejscowość? Nie, bliżej jest Zazdrość. Kotliną jakieś 20 mil w stronę przeciwną, z biegiem strumienia. Ale tam... Nie jedź pod żadnym pozorem.
Dlaczego?
Pod żadnym pozorem, powtórzył marszcząc twarz. Nie chodzi tu o mnie, lecz o ciebie. Zazdrość to dla ciebie śmierć.
Nie rozumiem.
Nie musisz. Zaufaj mi po prostu.
Giselherowi powiedziałeś, zapomnij o Giselherze. Jeśli chcesz żyć, zapomnij o nich wszystkich.
Dlaczego?
Zostań ze mną. Dotrzymam obietnicy, królowo śniegu. Przystroję cię w szmaragdy, obsypię cię nimi.
Zaiste, świetna pora do żartów.
Zawsze jest pora do żartów.
Wieża jaskółki. Taśma trzecia, koniec ścieżki pierwszej.